Nie muszę mówić, bo myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jaka to jest duża odpowiedzialność, żeby stawać przed Kościołem i głosić. I tym bardziej ja czuję się w trudnym położeniu. Nie wiem, że Bóg porusza moje serce od długiego czasu, żeby o tym mówić. A dla mnie to jest osobiście trudny temat, też taki niewiadomy temat, ale chcę być wierny Bogu i chcę słuchać się Ducha Świętego. Dlatego ostatnimi czasy dużo rozmyślam i dużo mówię na temat czasu, który przyszło nam żyć, w kontekście tego, że żyjemy w czasach ostatecznych. I w kontekście tego, że nasz Pan wkrótce przyjdzie powtórnie. I w kontekście tego, że my jako Kościół powinniśmy radować się i oczekiwać tego wspaniałego dnia. Ale nie wiem, jak u Was, u mnie często bywa tak, że rzeczywistość jest inna. I w rzeczywistości, kiedy myślimy i widzimy to wszystko, co dzieje się dookoła, czujemy się przerażeni. Nasze serce zostaje przepełnione trwogą i myśleniem o tym, co to dalej będzie, jak my sobie dalej damy radę, co z Kościołem, co z naszymi rodzinami. I wiecie, słowo, którym chcę się podzielić, ma być to słowo zachęty, ale również otrzeźwienia i obudzenia nas. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie. Ja chcę tylko przedstawić te myśli, z którymi ja chodzę, a wy zrobicie z tym, co będziecie uważali. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania fragmentu z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. Od 20 wersetu. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi do strzegalni, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi. Tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedni pili, że inni się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedni pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli ktoś w owym dniu będzie na dachu dwa rzeczy jego mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówił do niego: gdzie, Panie? On zaś rzekł: niech, gdzie jest padlina, tam zlatują się i ser. I ten fragment myślę, że bardzo, bardzo dobrze nam wszystkim znany, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą tutaj Jezus powiedział. Przyrównał ten czas do dni Noego. Kiedy to pamiętamy, kiedy Noe dostał informację, co ma robić, że przychodzi straszny dla ziemi dzień, dzień sądu. Noe posłuchał się Boga i zaczął budować arkę. Pamiętamy reakcje ludzi, jakie były dookoła. Ludzie śmiali się z niego, przychodzili i chcieli, w ogóle uważali, że on i jego rodzina są nienormalni. W międzyczasie oczywiście życie się toczyło i tak naprawdę szczycili z niego i mieli go za nic do czasu, kiedy pojawił się deszcz, kiedy pojawiła się woda i kiedy oni wszyscy z przerażeniem zaczęli wołać, że jednak Noe miał rację. Wiecie, ja kiedy myślę o tych dniach, kiedy przyjdzie nasz Pan powtórnie, to również Jezus sam o tym mówi, że będzie to czas, kiedy tak jak za dni Noego, ludzie będą sobie przygotowywać, żenić się, za mąż wychodzić i każdy będzie sobie jakoś tam żył swoim życiem. Ale ja idę dalej i myślę o tym czasie, że także ludzie, którzy będą się przygotowywać na ten czas, będą wyśmiewani. I nie wiem, jak wy to dostrzegacie. Ja kiedy rozmawiam w swojej pracy z ludźmi, kiedy próbuję mówić im o tych trudnych czasach, czasach, kiedy przyszło nam żyć, mówić o zbawieniu, o Jezusie, tak naprawdę widzę w ludziach dziwne spojrzenie, widzę w ludziach takie powątpiewanie, mimo że to są wszystko ludzie niby nowonarodzeni, niby wierzący w Jezusa, nie nowonarodzeni, to ludzie, którzy mówią, że wierzą w Jezusa, ale dla nich jest to abstrakcja, jest to coś śmiesznego. Widzę pokornie, jak maszczą czoło i myślą sobie, okej, jesteś śmieszny, bo to samo ludzie mówili przed II wojną światową, to samo mówili w średniowieczu, kiedy były wojny, kiedy inne rzeczy spotykały ludzi. I jestem przekonany, że czas, w którym żyjemy, jest to czas wyjątkowego uśmienia. Jest to czas braku czujności, nie tylko wśród ludzi niewierzących, ale także wśród Kościoła, wśród ludzi w Kościele. Tak bardzo troszczymy się, tak bardzo zabiegamy o nasze życie, o to, co w nim jest, że ja przynajmniej osobiście w sobie, to już mówiłem ostatnio, dzieliłem się tym, zatraciłem w sobie coś, co miałem, kiedy byłem dzieckiem. A kiedy byłem dzieckiem, to już w naszym zborze mówiłem, każdego dnia, kiedy kładłem się spać, to myślałem tylko, że jest ten ostatni raz, ten ostatni dzień. I jak obudzę się następnego dnia, to już będę w niebie razem z moją rodziną, z ojcami i z naszym Panem Jezusem. Bo tak byłem uczony. Tak oglądałem film, jak Złodziej w nocy, tak wyobrażałem sobie, że to będzie. I kiedy moi rodzice w listopadzie czy w październiku zaopatrywali się w kalendarz na nowy rok, to ja tak naprawdę się z nich śmiałem i mówiłem, po co? Przecież kupicie sobie, jak przyjdzie ten nowy rok. Wcześniej może przyjść Pan Jezus. I to było we mnie takie żywe. Ja tym żyłem, myślałem i starałem się być gotowy, tak jak mnie rodzice uczyli, jak Biblia mówiła, żeby być gotowym na ten czas, być świętym, nieskalanym przed Bogiem. Kiedy miałem jakiś grzech, to szybciutko biegłem na kolana i modliłem się, Panie Boże, przebacz mi i jeżeli Ty przyjdziesz, to ja chcę i stanę. I wtedy byłem jak dziecko. Natomiast gdzieś po drodze to wszystko się zatraciło i teraz plany robię sobie na przyszłość, na następny rok, na następne 5 lat. Myślę o tym, kiedy spłacę swoje kredyty, jak to będzie, jak uda żyć za 9 czy 10 lat, jakie to będzie fajne i planujemy sobie. I tak naprawdę ja po sobie widzę, że tak brakuje mi z tego dziecka, które było kiedyś, które tak ufnie wierzyło w to, że Królestwo Boże przyjdzie jak złodziej w nocy. Że w każdej nocy może się to stać. I wiecie, ostatnie zdarzenia na świecie, ostatnie też różnego typu proroctwa, które się słyszy, oczywiście te proroctwa należy rozważać z Bożym Słowem, sprawdzać, czy się weryfikują. I to wszystko, jest tego tak dużo proroctw, tak dużo różnych przepowiedni. 2012 rok też jacyś tam dziwni ludzie prorokowali, że będzie koniec świata. Wielu się przygotowywało, niektórzy brali kredyty, niektórzy różne rzeczy robili, malowali, bo myśleli, że to już będzie koniec. I się chyba zabijali, bo do dzisiaj muszą spłacać te swoje kredyty, zobowiązania. Natomiast ja wiem jedno, moja Biblia i nasz Pan Jezus Chrystus mówił o tym, co będzie działo się w czasach ostatecznych. Mówił o tym, że będziemy słyszeć o wieściach wojennych, mówił o tym, że ludzie będą siebie wydawać, że będą siebie nienawidzić, że miłość tak wielozjemnie. I pytanie, które zadał Pan, czy kiedy przyjdzie z powrotem, czy zostanie wiara na ziemi. A teraz tak wielu ludzi wierzy w różne rzeczy, ale tak mało ludzi wierzy szczerze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielka Wieczerza, nie będę czytał tego fragmentu, bo czas nas goni, ja też nie chcę się jakoś więcej dzisiaj przedłużać, ale fragment, który mówi o Wielkiej Wieczerzy, kiedy to Pan przygotował ucztę i chciał zaprosić swoich wybranych, okazuje się, że nikt nie przyszedł. Że każdy tłumaczył się, że ma jakieś inne zajęcia, że ten dopiero ma pole, ten dopiero się ożenił, jeszcze musi się tym wszystkim zająć, wiesz, muszę posiać. I każdy się jakoś tłumaczył. W końcu Pan poszedł i zgromadził ludzi na siłę, tych ubogich, tych biednych, chronych i zgromadził ich na ten czas wesela. Natomiast dla tamtych już nie było miejsca. I kiedy nasz Pan przyjdzie, to będzie to samo pytanie. Nasz Pan nadchodzi. Czy jesteś gotowy, żeby wejść do Niego? Jaka jest nasza postawa jako chrześcijan do tego wspaniałego, wzniosłego, cudownego dnia, kiedy nasz Pan wróci? Czy myślimy o tym, Maranata, przyjdź Panie Jezu i chodź już, weź swój Kościół, bo już czekamy, tęsknimy za Tobą? Czy myślimy jeszcze chwilę, Panie Boże, jeszcze mam dziecko, jeszcze bym chciał wychować, jeszcze bym chciał nacieszyć się tym domem nowym, który wybudowałem, jeszcze mam tyle rzeczy, albo za 2 lata planuję ślub, mamy już bramkę, wszystko ustalone i będziemy wtedy razem. Daj nam, Panie, jeszcze się nacieszyć trochę. Czy tak myślimy? Czyż utęsknienie wołamy, przyjdź, Panie Jezu? Dlatego, że dokładnie ten fragment o Wielkiej Wieczerzy, on symbolizuje niejako tą postawę. A ja mówię o tym dlatego, że kiedy rozmawiałem ze swoją koleżanką w pracy, staram się ostatnio dużo rozmawiać z ludźmi, dużo zwiastować, bo naprawdę czuję, że czasy, w których żyjemy, są to czasy ostateczne, kiedy jeżeli nie będziemy upominać się o ludzi, kiedy nie będziemy walczyć na nich, to oni niestety pójdą do zatracenia. I kiedy rozmawiałem z tą koleżanką, właśnie mówię jej o tym, że wiesz, ja tak czuję, że nasz Pan jest blisko, że Jezus niedługo przyjdzie powtórnie. To wiecie, dla niej jako katoliczki reakcja była takie oczy. Ale czemu tak myślisz? Ja tam zacząłem mówić swoje jakieś tam rzeczy, moje myśli. A ona właśnie mi tak mówi, ale wiesz, ja mam Sandrusię dwuletnią, tak mi się chciałem nacieszyć, jeszcze zobaczę, jak ona pójdzie do szkoły, jak będzie miała chłopaka, jak zawód będzie. Ja bym chciała to wszystko widzieć. I wiesz, ja wtedy mówię do niej, ale w niebie będziesz miała dużo lepsze rzeczy. Tam będzie wspaniale. Zobaczysz, jak będzie. Kiedy będziecie tam razem, kiedy tak się stanie, że będziecie tam razem, to będziecie mieć największą radość. Tam nie będziesz miała łez, nie będziesz trwogi miała, nie będziesz się musiała obawiać, że ona wróci z tej szkoły, jak pójdzie. I ona tego nie rozumiała. Ona była przerażona. I tak siedziała później sobie, wiecie, to ja tak zrobiłem sobie kawę, już miałem iść, a ona jeszcze tak widzę, tak myśli i mówi, no ale Rafał, no, ja naprawdę bym chciała jeszcze zobaczyć moje dziecko, jak będzie to czytał. I sobie dokładnie myślę o tym, jak my jako Kościół reagujemy na wieści o tym, że nasz Pan już jest blisko. Czy czekamy na ludzi? Czy z utęsknieniem myślimy o tym? Czy jednak sprawy tego świata sprawiają, że gdzieś odkładamy to cały czas na kolejny plan? I myślimy sobie, wszyscy tak, i próbujemy sobie wytłumaczyć. Tak jak ja kiedyś tłumaczyłem, że II wojna światowa to taki szczególny okres w historii ludzkości. Dlatego, że Biblia mówiła o tym, że kiedy użyliście w wojnie wojennej, w stanie narodu przeciwko narodowi, a wtedy w czasie wojny pierwszej, drugiej, to było naprawdę coś, co się miało wypełniać, czyli powstał naród przeciwko narodowi. I myślę, że ludzie, chrześcijanie, szczególnie wtedy już z utęsknieniem czekali, że Pan przyjdzie. Ale jeszcze wiele rzeczy musiało się wypełnić. I wypełnia się cały czas. W międzyczasie powstało państwo Izrael. W międzyczasie nastało coś, chyba też tutaj mówiłem o tym. Nastało niesamowite, jakby to powiedział, rozluźnienie więzi pomiędzy dorosłymi a młodzieżą. Gdzie jeszcze dwa pokolenia wstecz były pewne rzeczy nie do pomyślenia. Dzisiaj zwrócić uwagę na ulicy młodzieży, to jest strach. Bo słyszymy o tym, że nie jeden skończył pobijany lub zabity, który starał się młodzieży zwrócić uwagę. Biblia mówi o tym, że młodzież będzie nieposłuszna rodzicom. I tak naprawdę takie nieposłuszeństwo, jak teraz jest, ja myślę, że tego nie możemy przyrównać do niczego, co było wcześniej. Kiedyś, jeżeli dziecko było nieposłuszne, dostało lanie od taty i wiedział, gdzie jest jego miejsce, nie? Dzisiaj nie dość, że nie dostanie lania, bo ojca zamknął do więzienia lub odbiorą mu to dziecko, to jeszcze dziecko pozwala sobie na to, żeby podnosić rękę na rodziców. I takie rzeczy się dzieją, słyszymy to naokoło. To są rzeczy, które wypełniają się zgodnie z Bożym Słowem. Te rzeczy miały się stać, te rzeczy się dzieją. I dlatego ja, kiedy myślę o czasach ostatecznych, kiedy myślę o tym wspaniałym, wielkim dniu, kiedy przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus, to nie da się nie myśleć o niebie, prawda? O tym miejscu, które Pan przygotował dla nas. I mamy w Biblii kilka opisów nieba, nie ma ich jakoś tak dużo, nie mamy szczegółów. Niektórzy mówią, ja należę do tych, którzy mówią, że tam będziemy mieć raj, prawdziwy raj, gdzie będziemy sobie odwiedzać najwspanialsze miejsca, czy plaże, czy coś, czego nam tutaj brakuje, nie mamy pieniędzy, to ja sobie marzę o tym, że będziemy mieć to wszystko tam, co jest najlepsze. Kiedy ja marzyłem na ziemi, żeby zagrać w jakimś zespole uwielbiającym z takim, czy z takim dobrym muzykiem, to wierzę, że tam będę miał okazję, żeby stanąć przed Panem i śpiewać mu pieśni, żeby grać dla Niego. Takie mam marzenia, takie mam wyobrażenie nieba. Czy tak będzie, tego nie wiem. Wiem, że będzie to wspaniałe miejsce, nie ze względu na to, co tam będzie, ale ze względu na to, kogo tam spotkamy i z kim spędzimy naszą wieczność. A spędzić wieczność, po pierwsze, z ludźmi, którzy kochają Pana, od których nie muszę się obawiać, że upiją się i będą przeklinać, od których nie muszę się obawiać, że przyjdzie z agresji, złości, zrobią mi coś złego, tylko gdzie będzie panował wieczny pokój. A po drugie, i co najważniejsze, spędzę wieczność z moim Panem, z Jezusem Chrystusem. Z tym, do którego teraz śpiewamy, modlimy się, wielbimy. Wiecie, kiedy przyjdziemy tam, też już chyba na tym miejscu mówiłem taką pieśń piękną słyszałem, jak kiedy przyjdę do nieba, powiedzą mi, tutaj jest Piotr, tam są inni bracia, tam jest Józef, tam jest ktoś, a ja powiem, okej, ale pokażcie mi, bo ja chcę widzieć się z Jezusem. To będzie ten czas, kiedy my staniemy twarzą w twarz z naszym Panem. Kiedy będziemy mogli paść na twarz przed Nim i powiedzieć, Jezu, ja Ci dziękuję za odkupienie, za uratowanie, za Twój ratunek. I słuchajcie, no bo tam przywitamy się, tam będziemy i tam spędzimy wieczność. W wiecznym pokoju, gdzie nie będzie bezdy, nie będzie bólu. I kiedy ja też tutaj chyba nawet ostatnio mówiłem o tym moim nieszczęsnym koledze, który skończył życie, jak skończył, to on miał takie swoje świadectwo, jakie w internecie znalazłem. Najpierw się nawrócił, był gorliwy i tak dalej, a później mówił też świadectwo odwrócenia swojego. Nie wiem, czy pamiętacie, to już mówiłem o tym. W każdym razie on tam napisał o tym, że przez długi czas chodził do kościoła, bo bał się piekła. I to był jego powód chodzenia do kościoła. Że gdzieś jakiś przeczytał artykuł, jak piekle musi być strasznie, czy jakieś widzenie kogoś, czy coś. I mówił, że on tak się bał piekła panicznie, że przez to chodził do kościoła, bo nie chciał tam trafić. I dzisiaj chcę nam powiedzieć, Kościele Boży, Kościele Jezusa Chrystusa, jeżeli to sprawia, że chodzimy do kościoła, że to jest strach przed piekłem, czy przed potępieniem, to chcę wam powiedzieć, żebyśmy zweryfikowali naszą wiarę. Żebyśmy zweryfikowali, dlatego że nie może strach być naszym motywatorem, czy naszą motywacją do tego, żeby chodzić do kościoła. Bo tak jak już mówiłem też ostatnio, może z moich znajomych, jeżeli my ze strachu chodzimy, to kiedyś może się pojawić coś, co nas bardziej przerazi tutaj na ziemi. Jak chociażby ktoś z przyłożoną lufą do głowy i powie, czy ty wierzysz w Jezusa, czy wierzysz w Allaha na przykład, nie? I wtedy, czy ten strach, który powoduje, że chcemy być w niebie, sprawi, że się nie zawrzemy? Wiecie, to nie jest motywacja. Naszą motywacją ma być bezgraniczna ufność i bezgraniczna miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tylko chęć spędzenia z tym czasu. I taki Kościół, który będzie bezgranicznie kochał Pana i bezgranicznie chciał dla Nim iść, niezależnie od okoliczności, czy jest dobrze, czy złe, taki Kościół będzie godzien Chrystusa. I nie wiem, czy wiecie, w Ameryce od jakiegoś czasu ludzie szykują się na coś, co ma się stać i są pewni przerażenia, robią zakupy, gromadzą zapasy, wykupują żywność, wykupują jakieś akcesoria survivalowe do przetrwania, bo gdzieś jakieś proroctwa czy jakieś sygnały do nich uderzają, że w miesiącu wrześniu wydarzy się coś wyjątkowego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. No tak jest. I ludzie są przerażeni. No, wielu osób, nawet tych, których ja znam, mówią o tym, że chyba pasuje wracać do kraju, bo Ameryka już długo nie pociąga. I mówią o tym, że jakieś przepowiednie, jakieś pożary w Ameryce, koniec dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. I są tym przerażeni. I nie wiem, skąd to się bierze. Ja słyszałem kilka wersji tego, ale czy akurat przez to, czy nie przez to, wiem, że ludzie oczekują czegoś i są wystraszeni mocno. Jednym chyba z tych powodów, takich, które się ludzie obawiają, to jest coś, co się nazywa krwawy księżyc. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Słyszeliście? Nie słyszeliście. To jest bardzo ciekawa rzecz. Wiecie, ja generalnie zawsze byłem z daleka od takich rzeczy. Nigdy się tym nie fascynowałem, nigdy mnie to nie interesowało, ale Biblia mówi o tym i to mówi Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Werset. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zakończy morze i fal. I wiecie, Biblia mówi o tym, że na księżycu, na niebie, na gwiazdach będą pewne znaki. I co jest ciekawe, ten krwawy księżyc, o którym ja mówię, to jest takie zdarzenie, nie wiem, to jak to astronomiczne, czy jakieś, jak to nazwać, nie znam się na tym. Chodzi o to, że występuje coś takiego jak zaćmienie księżyca. Kiedy słońce, kiedy Ziemia stanie na drodze słońcu i księżyc jest tutaj, to następuje całkowite zaćmienie księżyca. I zawsze, kiedy następuje już to pełne zaćmienie księżyca, występuje zjawisko tak zwanego czerwonego księżyca. Księżyc wtedy wydaje się cały czerwony, ja mam nawet tutaj zdjęcie na potwierdzenie. On wydaje się jakby był czerwony i po prostu za chwilę z powrotem już ta Ziemia, to słońce się odsłania i księżyc wraca do tego, jak wyglądał wcześniej. I jest coś takiego jak triada i ona występuje raz na kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat. I to znaczy, że te zaćmienia księżyca występują 4 razy po sobie w przeciągu 2 lat. Czyli w okresie 2 lat następują 4. I wiecie, jeden z tych, tak przynajmniej sobie naukowcy tłumaczą, wracają, dokładnie w czas, kiedy Pan Jezus umarł, było zaćmienie Słońca i w tamtym również okresie był ten okres 4 tych księżyców. I później zaćmienie księżyca. Później to sobie przez niej szło. Jednym z takich też etapów, kiedy te 4 były nastąpiły, to był 48 rok poprzedniego stulecia, kiedy powstało państwo Izrael. Czy to ma jakieś znaczenie, czy to był przypadek, nie wiem. Wiem, że w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, także jesteśmy w trakcie oczekiwania na 4. zaćmienie księżyca, które nastąpi 28 września 2015 roku. A co jest najciekawsze w tym wszystkim i dlaczego ja o tym mówię, bo mnie to poruszyło, kiedy okazało się, że każdy z tych zaćmień występujących w tym okresie 2 lat, tej triady całej, następuje w dni wypadające w święta żydowskie. I to jest niesamowite. Czyli pierwsze zaćmienie z tego cyklu 4, które jest teraz, wypadło 15 kwietnia 2014 roku i to było właśnie żydowskie święto Paschy, Wielkanoc. Następne wystąpiło w święto Szałasów 10 sierpnia 2014 roku. Kolejne, trzecie już w tym roku, 4 kwietnia, również było to święto Paschy. I to, które ma być zaplanowane na 28 września, również wtedy jest święto Szałasów, żydowskie święto. I wiecie, to jest niesamowite. Niesamowite dla mnie jest to, że ten kalendarz Boży tak bardzo przewidział to, że gwiazdy są jemu służne. My wiemy o tym. Kiedy się nasi naukowcy rozpisują w Wikipedii, sobie zobaczycie daty, okazuje się, że każda ta data, oni tam oczywiście naukowcy nie podpisują, że to jest święto żydowskie, ale kiedy sobie sprawdzimy kalendarz żydowski, okazuje się, że tak dokładnie wtedy to wychodzi. A co jest jeszcze fajniejsze? Pomiędzy tymi dwoma i dwoma, które ma teraz ten ostatni być, czyli żydowski nowy rok, miesiąc jakiś tam Nisan 1, było pełne zaćmienie Słońca. Czyli już żydowski nowy rok. Czyli coś niesamowitego. Znaki, które pojawiają się na niebie. I nie wiem, czy to, czy nie to sprawia, że ludzie zaczynają się obawiać tego 28 września. Boją się, że wtedy nastąpi kryzys, dlatego że jeszcze mamy rok jubileuszowy żydowski w tym momencie. Co 7 lat następuje, tak wiemy o tym, kiedy następowało odpuszczenie długów, kiedy miała być nieuprawiana ziemia, to był też przepis Boży. I to co 7 lat występowało. I w tym kalendarzu, który ludzie jest liczony od tysięcy lat, również ten rok jest tym rokiem jubileuszowym w tej chwili, nie? I poprzedni rok jubileuszowy, 7 lat temu, krach gospodarczy na giełdzie, bardzo duże spadki na giełdzie, właśnie pod koniec, kiedy było święto Szałasów. Jeszcze wcześniej, w obrębie tego września, 14 lat temu, World Trade Center. Terroryści, nie? I oni sobie to tak wszystko skombinują, ci ludzie w Ameryce szczególnie, spadają do kupy i zaczynają się obawiać. Zaczynają się czuć przerażeni, liczą sobie te dni. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, czy nie ma. Nasz Pan to wie najlepiej. Ja wiem jedno, że niezależnie od tego, czy to się stanie w przeciągu tego miesiąca, czy w przeciągu kilku następnych lat, my mamy ufać Bogu tak, jak to się miało stać dzisiaj. I czy my jesteśmy gotowi? Czy my jesteśmy gotowi? Czy Kościół jest gotowy? Czy jesteśmy czyści w krwi baranka? Czy jesteśmy obmyci w krwi baranka? Bo wiecie, kiedy się słucha tego wszystkiego, kiedy się słucha proroctw różnych, nie wiem, czy słyszeliście o proroctwie, też ostatnio ono jest dosyć głośno o nim. Pewna kobieta w Norwegii miała widzenie, to była 90-letnia staruszka i mówiła o tym, że w tym widzeniu widziała 68 rok, czyli 40 parę lat temu, 50 parę lat temu. 68 rok, początki telewizji w Norwegii, jeden kanał telewizyjny. Ona miała takie widzenie, gdzie widziała i mówiła, że przez telewizję przyjdzie zgorszenie, że ludzie w telewizji będą oglądać przemoc, będą oglądać morderstwa takie realne, jakby to było naprawdę i że później będą przenosić to na ulicę i że te rzeczy będą się działy także na ulicy. Mówiła o, już nie pamiętam, jakieś inne rzeczy, ale to wszystko faktycznie wypełniło się na przestrzeni dzieju i coś, co było niemożliwe jeszcze 50 lat temu, teraz my żyjemy w tej rzeczywistości. Ale jedną z tych rzeczy, o których ona także powiedziała, taki kolejny, już ostatni etap, to było to, że będzie zbliżała się wojna. I ona rozpocznie się od tego, że ludzie z biednych krajów, tak było napisane, że ludzie z biednych krajów będą na wielką skalę emigrować do bogatszych krajów. I kiedy przyjdą do Europy, bo ona mówiła o Europie, przyjdą także do Norwegii, gdzie tam się znajdować, Ludzie będą ich, ona napisała, bardzo nie lubili. Ludzie nie będą ich lubić i będą traktować ich tak, jak byli traktowani Żydzi przed II wojną światową. I zaraz potem, już niedługo potem, nastąpi wojna, wojna nuklearna, także zakończona, ta wojna będzie zakończona wybuchem nuklearnym i ludzie będą uciekać z kolei z tych krajów. Będzie tak ciężko oddychać nawet, bo będzie takie skażenie, że ludzie z tych bogatych krajów z kolei będą uciekać z powrotem do Afryki, ale w Afryce będą przyjęci dokładnie tak, jak przyjęli tych uciekinierów z Afryki, nie? Ale przedtem, zanim ta wojna nastanie, czyli pomiędzy tym okresem, kiedy będą ci emigranci, a nastanie wojna, przyjdzie Jezus i będzie odkupienie Kościoła. I wiecie, to jest proroctwo, które oczywiście ja nie przekazuję do was jako proroctwo, tylko mówię, że takie rzeczy się słyszy teraz. Ja słyszałem o tym proroctwie już kilka lat temu, kiedy o imigrantach z Afryki nie było mowy w Europie, nie na taką skalę, jak jest to teraz mówione. Więc też być może jest to jakiś element wypełniający się, a Bóg daje nam ostrzeżenie, że te dni naprawdę już są krótkie. To, co dzieje się teraz w Europie, co możemy dostrzegać, jakie są nastroje, one są bardzo bliskie do tego, jak byli traktowani Żydzi przed II wojną światową. Jeszcze myślę, że 5 lat temu nikt nie był w stanie przewidzieć tego i powiedzieć, że tak będzie. Dlatego wierzę, że Bóg daje ostrzeżenie nam jako Kościołowi, żebyśmy byli trzeźwi i czuwali, dlatego że te dni naprawdę są bliskie. Wiecie, nie wiem, czy czytacie w internecie, ja już staram się omijać, kiedy widzę jakikolwiek temat związany właśnie z tą imigrantami, bo kiedy się zacznie czytać fale nienawiści i słowa, które ludzie z chrześcijańskiego kraju, jakim jest Polska, wylewają, którzy mówią, że trzeba na nowo uruchomić komory gazowe, którzy mówią, że przyjeżdżajcie, Oświęcim już czeka na was. Kiedy dziecko utopione, pamiętacie ten obrazek w wiadomościach, był pokazywane dziecko utopione, leżało na plaży, a ludzie podpisują, szkoda, że tak mało się ich utopiło. I fala nienawiści jest tak ogromna. Jest tak ogromna, ludzie wylewają tak wielką nienawiść, że po prostu tam ta kobieta mówiła o tym, że ten grzech już się dopełni wtedy, nie? Pełnia tego grzechu. I naprawdę, kiedy się to czyta, ja już nie chcę wrócić swojego umysłu, swojego ducha tym, co tam czytam, bo to powoduje przerażenie we mnie, jak ludzie mogą być tak bardzo przepełnieni nienawiścią. My, chrześcijanie, ja jestem pierwszym, którym chcę podnieść rękę i powiedzieć, że nie chciałbym żyć w kraju muzułmańskim. Nie chciałbym, żeby w moim mieście powstawały meczety i żebym musiał obawiać się wsiadać do autobusu. Jestem pierwszym tym, który się tego obawia i nie chce tego. Ale Bóg dał nam przykazanie miłości. I kiedy był zapytany Jezus na ziemi o to, jakie jest największe przykazanie, to te dwa przykazania nam wskazał. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Kiedy Jezus powiedział, czy mówisz o miłosiernym Samarytaninie. Wiecie, kim byli Samarytanie dla Żydów w tamtych czasach? Prawie jak muzułmanie teraz dla nas. Oni mieli tam swoje konflikty związane z tym, że Izraelici nie dopuszczali Samarytan, tak? Samarian. Do swojej świątyni nie pozwalali im oddawać chwały. Samaria powstała, Samarytanie zbudowali swoją świątynię na terenie teraz dzisiejszej Palestyny i tam oddawali mu chwałę. Oni byli bardzo poróżnieni. Dochodziło do aktów morderstw, do aktów nienawiści pomiędzy tymi dwoma narodami. Oczywiście byli też ludzie, którzy neutralnie się wytraktowali, ale generalnie były bardzo zaostrzone na sytuacja pomiędzy nimi. I wtedy Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. O tym, że kiedy człowiek leżał pobity, przeszedł różne osoby, a ten człowiek, ten można powiedzieć znienawidzony, przyszedł do opiekował się, zajął się tą osobą. I Jezus mówił w tym aspekcie nie naszego nieprzyjaciela, tylko mówił w aspekcie bliźniego, kiedy zapytali go, kim jest mój bliźni. Więc dzisiaj, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy osoby dla nas niewierne, a my dla nich niewierni, czy to są nasi bliźni, odpowiedzmy sobie na to pytanie sami. To są także ludzie, którzy są zbawieni. Wielu wśród tamtych narodów, wśród tamtych ludów, ludzi jest nowonarodzonych. Oni uwierzyli w Jezusa, więc wiemy na pewno, że za nich także umarł Jezus. Za tych ludzi. I jeszcze taki bardzo drastyczny może obrazek, ale widziałem na Facebooku, kiedy przyglądałem sobie, ktoś udostępnił i oczywiście tysiące komentarzy pełnych nienawiści, że muzułmanin zgwałcił jakąś kobietę w Niemczech. Właśnie. I to pokazuje, że już się zaczyna to dziać. Już tylko przyszli i zaczynają już straszne rzeczy robić. Nie? Ale zaraz potem Facebook ma taką opcję, jak powiązane tematy czy podobne tematy. I zaraz po tym pojawiło się okienko, gdzie pokazany Polak w Wojskach Brytyjskich zgwałcił kobietę. Nie? I dla mnie to był taki obraz, który mówi, jak my postrzegamy. To, co my chcemy widzieć, to będziemy widzieć. Jezus dał nam przekazanie miłości. I teraz jak Kościół na to reaguje? Wiecie, ja jestem przerażony, kiedy czytam także komentarze na Facebooku moich przyjaciół, moich znajomych, chrześcijan, kiedy widzę, co oni lubią, bo na Facebooku nie da się tego nie zobaczyć. Jestem przerażony. I takie pytanie ja również wystosowałem. Gdzie jest miłość? Co się podziało z miłością? Pamiętamy Jezusa na krzyżu, na którym truto, na którego przeklinano, któremu przebito głowę, któremu kiedy pragnął, podali ocet. I kiedy on wisiał na tym krzyżu, on powiedział, żeby Bóg odpuścił te grzechy. Czy mamy chociaż 5% takiej miłości do ludzi, do bliźnich? Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, czy zostanie wiara na ziemi? Gdzie będzie wtedy Kościół? Ja wierzę, że te czasy, to też mówiłem tacie Starowi, że wierzę w ten czas, w którym przyszło nam żyć, że jest to czas ostateczny, ale jest to także czas wielkiej próby dla Kościoła. Bo kiedy jest dobrze, to łatwo jest mówić nam o tym, że my kochamy, my tak, my jesteśmy tacy fajni, ale kiedy przychodzi czas próby, jak się zachowamy? Teraz przyszło nam żyć w czasie próby. Czy będziemy, tak jak większość ludzi, rzucała oszczerstwami i nienawiścią, czy jednak wykrzesamy gdzieś tej Bożej miłości, która powinna być w naszym sercu. Dalej ten fragment w Ewangelii Łukasza mówi o 21 rozdział 25 werset. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zakuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Kiedy to wszystko będzie się działo, kiedy ludzie będą przerażeni, to wtedy przyjdzie Jezus. Czy to nie jest niesamowite? I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, iż już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się wszystko dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i obilstwa oraz trosk o byt i ów dzień was nie zaskoczył. Niby siłą. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli pójść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Wielu ludzi jest takich, którzy dyskutują. Mają dyskusje z żartą, także w internecie, to jest polemika już od wielu lat. Jak to się stanie? Czy Jezus przyjdzie przed tym wielkim uciskiem? Czy w trakcie tego wielkiego ucisku? Czy być może już jak się to wszystko dopełni i ten cały ucisk minie, który jest opisany w Apokalipsie? I są dyskusje, wiecie, jedni przytaczają takie argumenty, drudzy takie argumenty. A mój znajomy taki ze Stanów Zjednoczonych napisał, a ja bym chciał i modlę się, żeby każdy dostał tak wedle tego, jak wierzy. Więc ja nie wiem, jak to będzie i tak naprawdę możemy polemizować, czy to będzie porwanie, czy to nie będzie porwanie, czy my znikniemy, czy Jezus przyjdzie i nas porwie, czy będziemy musieli za Nim iść, bo tak też Biblia mówi o tym, żeby nie zostawać, nie iść po swetę, czy po kurtkę się nie wracać, ale iść za naszym Panem, nie wiem. Ten fragment, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli pójść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc jest taka możliwość, żeby pójść przed tym wszystkim. Ale wcześniej, na ten fragment chciałem już na koniec zwrócić uwagę, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i obilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Gdzie jest dzisiaj Kościół? Czy Kościół jest na kolanach i modli się, żeby ten wspaniały, cudowny dzień do niego nie był? Czy Kościół jest tam, gdzie powinien realizować swoje powołanie, czyli iść i głosić tak jak Jonasz głosił w Niniwie, upamiętajcie się, bo przychodzi na was zniszczenie? Czy Kościół jest być może wystraszony, schowany gdzieś i siedzi w komorze, jak uczniowie przed zesłaniem Ducha Świętego i w przerażeniu modli się po cichu? Wiecie, oni mieli prawo do tego, bo oni byli sami. Ale my nie jesteśmy sami, bo my mamy już Ducha Świętego. Kiedy oni dostali moc Ducha Świętego, nagle drzwi się otworzyły i oni wyszli na ulicę. I Piotr krzyczał: upamiętajcie się. I ja kiedy ostatnio... To jest niesamowite. Kiedy ostatnio rozmawiałem z ludźmi w pracy, to tak oni byli aż głodni tego. Tam się zebrały cztery dziewczyny i jedna przez nich pytała: a jak to, jak to, jak to? I wiecie, ja dzięki temu, że zaczął się temat od tych uchodźców, mogłem tak wiele rzeczy powiedzieć. I na końcu powiedziałem: wiesz, nie ma innej drogi, Biblia o tym mówi, trzeba zacząć od upamiętania. One nie słyszały w ogóle takie słowa, czyli upamiętania, tak? Ja mówię: upamiętanie, zacząłem tłumaczyć, czym jest upamiętanie, bo oni nawet nie znali takiego wyrazu. To znaczy, chodzi ci o upamiętanie. Gdzie jest dzisiaj Kościół? Czy Kościół jest tam, gdzie być powinien i spełnia to, co jeszcze Pan ma zaplanowane? Czy Kościół modli się i czuwa? Czy Kościół troszczy się o to, żeby kafelki dobre były w domu, żeby zapewnić dzieciom, wnukom byt na ziemi? To są poważne pytania. Dlatego, że Biblia mówi, Jezus mówi o tym, że my się nie troszczyć. Że nie my tym się mamy troszczyć. Że nasz Pan się zatroszczy. Żebyśmy mieli na dzień dzisiejszy to, co potrzebujemy. Ja tak często łapię się w tą pułapkę, kiedy myślę o tym, jak rozwinę swoją firmę, jak fajnie zrobię to czy tamto. Ale przychodzi moment takie upamiętania właśnie, kiedy ja myślę o tym, o co mi to wszystko. Ja bym mógł cały świat zyskać, ale jeżeli na duszy sobie stracił, to całe moje życie jest nadaremne. Więc Kościele, Rafale, pamiętajmy, że ten dzień przychodzi. I czy my tego chcemy, czy nie chcemy? Czy w to wierzymy, czy nie wierzymy? Wiecie, wielu ludzi nie wierzyło w to, że przyszedł potop, a co nie zmienia faktu, że potonęli. My możemy nie wierzyć w prawa fizyki, ale kiedy wyjdziemy przez okno, spadniemy na ziemię i się zabijemy. Mimo, że w to nie wierzymy. Wielu ludzi nie wierzy w to, że Jezus powraca. Wielu ludzi nie wierzy w to, że jest życie po śmierci. Co nie zmienia faktu, że ich to spotka. Że wypełni się to, tak jak prawo fizyki jest nieubłagalne, tak prawo Boże jest tym bardziej nieubłagalne. Dlatego nie chcę nas straszyć, nie chcę nas zatrważać, wręcz przeciwnie, chcę nam dać nadzieję na to, że ten dzień już przyjdzie wkrótce. To odkupienie, o którym mówi Biblia, już jest niedaleko. Tylko my jako Kościół musimy modlić się, chcieć, pragnąć tego dnia i nie dać się zaskoczyć. I to jest moje życzenie dla Was, dla mnie w ogóle życiowe życzenie dla wszystkich, żeby nie być zaskoczonym, ale żeby świętować ten wspaniały dzień, kiedy Jezus powróci.